ryby.
Albo na ryby, co? W każdym razie, nie na lwy.
Nie, tak już.
No cześć Wojtku, dzień dobry.
Na ryby w grzyby.
No, dzień dobry Pański, dzień dobry. No,
coś Wojtek, dudnisz coś w dolnych rejestrach głos.
Dobra, zmieniam pozycję w takim razie. Przechodzę, czy teraz jest już lepiej?
Trochę lepiej. Ale no masz dobrze, takie doły masz w tym mikrofonie takie, wiesz?
Bardzo przepraszam.
Nie, przepraszam, tylko cię informuję.
Przytłumujemy jeszcze.
Teraz jest lepiej? Tak, jest lepiej, tak.
No więc, drodzy Państwo, wypuszczałem pieski, bo chciały wyjść o godzinie 1:00 w nocy. Było 0 stopni Fahrenheita. Zima, to znaczy mam mroźną jesień tego roku. W tej chwili mam 10 stopni Fahrenheita. W Chicago na pewno jest znacznie cieplej. Temperatura w szczytowym momencie ma dojść do 31 stopni dzisiaj, ale rzeczywiście w następnym tygodniu w ciągu dnia mają być dodatnie temperatury, natomiast w nocy będą temperatury ujemne. Ja myślę, że w ciągu jeszcze dwa dni będzie można bezpiecznie wyjść na lód, czyli wyjątkowo wcześnie będzie można ogłosić rozpoczęcie sezonu podlodowego na rybki. W tej chwili w wielu miejscach jeszcze woda nie jest zamarznięta, ale przy tej temperaturze, która była dzisiaj w nocy, to na pewno lód już jest i to dość silny na tym. Słyszałem, że dzwonił pan Ignacy do studia. Miałeś okazję z nim rozmawiać, to jest mój stały słuchacz. Rzeczywiście od niego dowiaduję się bardzo dużo, bo ja nigdy nie łowię na obrzeżach Chicago na południu, nigdy nie obławiam tam te wody. Kiedyś tam, kiedy jeszcze mieszkałem w Chicago, troszeczkę tam łowiłem, ale później przeniosłem się do Waukegan, Kenosha i tak dalej. No więc te rejony są dla mnie dość egzotyczne i rzeczywiście opowiedzianie pana Ignacy, ja myślę, że on ma całkowitą prawdę, otóż no, bywa wesoło, tak jak właśnie z tym popijaniem alkoholu, śmieceniem, zachowaniem się nieetycznym wędkarzy, to wszystko niestety, pan Ignacy, jego opowieści są bardzo prawdziwe, doświadczyłem tego, ale na mniejszą skalę, natomiast on opowiada mi rzeczy, które rzeczywiście, no DNR, policja powinna cały czas być w akcji, zresztą jest w akcji, znają te tereny. Mam nadzieję, że to zostanie wszystko poprawione. Także dziękuję panie Ignacy za telefon, dziękuję za dzielenie się tymi wiadomościami z nami, bo to rzeczywiście wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, a ja nie do końca zdawałem sobie sprawy, jak to na terenie Chicago, samego miasta Chicago na wybrzeżach wygląda. Chciałbym Państwu powiedzieć, że jest zimno, tym bardziej, że mam awarię ogrzewania w domu, to że jedna połowa domu jest ciepło, w drugiej połowie domu jest 50 stopni Fahrenheit.
Ale ty nie mówisz o relacjach małżeńskich, nie?
W relacjach małżeńskich nie, relacje są gorące, wiesz, cały czas gorące, spontaniczne i dobre.
A kawa jest?
Tak, jeszcze nie ma, wiesz, zamarzła. Aha. Zamarzła w tej chwili gulgacze i kawka będzie. Kawka będzie i będzie pieczenie. Dzisiaj też zapachy przenikają już powoli. Natomiast wracając do naszego programu, zdarzyła się pewna bardzo ciekawa sprawa. Otóż w Nature w poniedziałek ukazał się artykuł, o którym Państwu opowiem. Otóż w Izraelu, w jednej z jaskiń, odkryto bardzo ciekawą rzecz, mianowicie odkryto popiół z ogniska, odkryto zęby ryb, wielu ryb. Wyglądała, że jaskinia zamieszkana była przez bardzo wiele, może nawet setki lat. No i było tych ząbów było na kromadynach ogromna ilość. No oczywiście zaczęto robić analizy i badania. Otóż okazało się, że jaskinia ta zamieszkana była przez od, przynajmniej od 780 lat. Od 780 lat przez ludzi. I ci ludzie posługiwali się ogniem. Posługiwali się ogniem i głównie żywili się rybami, albowiem w pobliżu jest tam jezioro, jest rzeka i żywili się rybami. Gotowali tam, nie wiem, czy smażyli, pewnie nie mieli na czym, ale na rozgrzanych kamieniach można pogrillować, bo taka też jest metoda. Można też w liściach, wili wodnych, w żar włożyć i również się ryba upiecze. Także pewne metody przyrządzania tych ryb mieli. Nie bardzo się chce wierzyć, żeby na podstawie zębów i popiołu określić, że to byli ludzie, że piekli rybę. I w ogóle rewelacja jest ta, że to jest pierwszy dowód, całkowity dowód na to, że ludzie posługiwali się ogniem 780 tysięcy lat temu. Przynajmniej 780 tysięcy lat temu. Badania C12, czyli węgla, izotopu węgla, wykazały, że te ślady rzeczywiście pochodzą, te ryby i te szczątki, wszystkie, które znaleziono, i niespalne cząsteczki drewna, określono na ich pochodzenie sprzed 780 tysięcy lat, to, czyli to jest pewne. Natomiast popiół i zęby z tej ryby. Otóż ryba w procesie przygotowywania, pieczenia, obróbki ogniem, ości stają się miękkie, i albo zostają zjedzone, albo po prostu z upływem czasu całkowicie się dezintegrują, znikają, nie pozostają. Ości ryb ewentualnie niepieczonych mogą pozostać, ale przez dłuższy okres czasu, a natomiast pieczonych całkowicie są miękkie, są zmienione obróbką wysoką temperaturą i się nie zachowują po dłuższym okresie czasu. Co się zachowuje? To się zachowuje tylko zęby. No więc te zęby zbadano również i okazuje się, że popękanie szkliwa i zmiany wewnątrz tych zębów są bardzo charakterystyczne dla obróbki cieplnej. Czyli tutaj mamy dowód, że właśnie to było używane do jedzenia tych ryb. Natomiast jeszcze ciekawa rzecz była to, że określono gatunek, jeden z gatunków ryby, mianowicie karp. Ogromne karpie były właśnie pieczone w ten sposób. Dlaczego karpie? Skąd wiemy, że karpie nie mają zębów, mają tylko te takie piżbiny z przodu, są roślinożerne. Otóż karpie mają taką jakby kość kinekową szeroką i ta kość w czasie, i ta kość zostaje, zachowuje się, jest bardzo twarda, pod wpływem ognia twardnieje, one właśnie mają taką właśnie wewnątrz, mają taką kość kinekową. No i te kości, tysiące tych kości się zachowało i stąd wiemy, że to między innymi były karpie. No, co prawda są ślady, porównywano te ślady do innych śladów, takie naprawdę najpewniejsze, jakie mamy dane, to też przed 40 tysięcy lat, że się posługiwali, ludzie już hominni, posługiwali się ogniem. To jest już całkowicie sprawdzone, ponieważ i narzędzia były, i obróbka, i popiół, i części zwierząt, to wiemy. Natomiast są również ślady sprzed miliona, 1,8 miliona, miliona i 800 tysięcy lat, z tym, że to jest prawdopodobnie, nie ma tak całkowitych, przekonujących dowodów, że stało się to, co w tej jaskini 780 tysięcy lat temu. To mnie bardzo uderzyło, kiedy to przeczytałem, no bo to 780 tysięcy lat temu, a tymczasem w Mississippi, bo Mississippi obniżyła swój poziom wody, odnaleziono dolną szczękę lwa. Lwa, który żył kiedyś w Ameryce, skamieniał, który żył tutaj kiedyś w Ameryce. Ten lew był olbrzymim, dużo większym od istniejących lwów w tej chwili. Pochodził sprzed mniej więcej 100 tysięcy lat. No więc wyobraź sobie teraz zestawienie takiego ogromnego lwa. Wiadomo, że były gigantyczne słonie, było mnóstwo zwierząt, które chociażby jak tygrysy szablozębne i tych ludzi sprzed 780 tysięcy lat. Jak oni musieli się napracować intelektualnie, żeby przeżyć do dzisiejszych czasów, prawda, w tak niesprzyjającym tak mi sprzyjają.
Ale mówisz napracować intelektualnie?
No wiesz, no bo gdyby pracowali tylko pięściami, ewentualnie pięściakami, czyli tymi kamieniami, które były skrzemieni, tak obrobione, że mogły służyć jako nóż do skrobywania na przykład zwierzyny, do skrobywania skóry, do konserwacji skóry, gdyby się tylko tym posługiwali, to nie daliby rady po prostu upolować na przykład takiego mamuta, prawda? W jaki sposób mogliby strzałą...
A to wiesz, trzeba w mamuta i dinozaury kamieniami rzucać, wiesz, i można dobić.
No
tak. Jedna pani opowiadała. No.
No tak, no to dużo te kamieni muszą być, i... ale pomyśl sobie, to jest
nie... Wojtek, ale nie wiem, czy to pan Ignacy opowiadał, czy nie wiem, czy to nie ty przypadkiem, że... Ale może pan Ignacy... że jak, rozumiesz, wędkował, to obok facet miał to, wiesz, że tak powiem, tą napój ten, Coca-Cola.
Mówisz, pan Ignacy to powiadał, tak.
Że, ale to nie, to już jak gdyby taki mały niuans do tej opowieści, że wyciągnął tego Niemca na motorze, jeszcze miał światła włączone.
No widzisz. Natomiast jeżeli wspominasz o tej Coca-Coli, którą się wędkarze, co po niektórzy wspomagają w czasie łowienia, to bardzo ciekawa jest również historia, że słonie bardzo lubią się upijać od czasu do czasu, wiesz?
Co ty mówisz? Nie wiedziałem.
No, upijają się. Mianowicie w okresie już jesiennym, kiedy już następują zbiory, na przykład arbuzów, melonów, one czekają, aż te pola arbuzowe przejrzeją, że staną zebrane, bo jak wiadomo, nie wszystko się zbiera. Część jest po prostu...
Żeby sfermentowały, tak? Żeby sfermentowały.
Żeby sfermentowały. I później udają się na te pola i właśnie tam mają swoją dienzyjską ucztę. Mhm.
I czym to się kończy, powiedz?
No, że latają pijane, niszczą pola, atakują wioski, wiesz, no niestety w ten sposób po pijaku niestety słonie nie zachowują się zbyt przyjaźnie ani kulturalnie.
Czyli generalnie, ale zobacz, ale nie przyjęło się takie określenie pijany jak słoń.
No nie przyjęło się, niestety nie przyjęło się, ale przyjęło się inne, prawda?
Jakie?
Zresztą nie będę tutaj, wiesz, pijany jak Polak na przykład, prawda?
No daj się spokój, to raczej z Irlandczykami weź, zobacz, jak wyglądał ich święta.
Pijany jak Irlandczyk,
no San Patryk daj, no
jak Rosjanin, wiesz, pijany jak Rosjanin, nie?
Źle zacząłeś, powinieneś od tych dwóch tam zacząć.
No, ale bardziej popularny tutaj w Stanach jest pijany jak Polak, wiesz.
Pierwszą słyszę, powiem ci zupełnie szczerze. To robią ci, którzy nie za bardzo nas szanują. Bo tak ogólną rzecz biorąc, widziałem paru Amerykanów też nieźle wstawionych. To się
uważam, że nie ma większego...
To jest próba jak?
Nie ma większego rozgraniczenia, ponieważ Amerykanie też piją, to też piją w bardzo dużej ilości. Może jedynie bardziej rozrzedzając, wiesz? Bardziej rozrzedzając i przekładając taki stan na 2-3 dni na przykład, prawda? Podczas gdy my gwałtownie, szybko i do roboty.
Myślisz, że Amerykanie piją 2-3 dni? Pierwsze słyszę.
Nie, mówię, że Amerykanie rozkładają sobie tą przyjemność już tego stanu takiego wzbudzonego na dłuższy okres czasu, pijąc po prostu bardziej równomiernie, natomiast my pijemy, jakby można powiedzieć, toasty, czysto i tak dalej.
No i to mi się podoba, bo już złagodziłeś sytuację, powiedziałeś, że jeżeli piją, to toasty. No to tak, no bo przecież...
No to widzisz, no to już dużo lepiej brzmi, prawda?
Absolutnie.
Dużo lepiej brzmi.
Ale z drugiej strony, jeżeli się mówi, że tam oni pili dlatego, że to jest antifreeze, no to jak jest zimno, no to już tutaj, słuchaj, jeżeli ty stoisz na zewnątrz i długo dosyć i wędkujesz sobie, napawasz się tym świeżym...
Szczególnie na lodzie na przykład, prawda?
No tak i wiesz, no ty się wybierasz niedługo
to już... Chronisz się przed zamarznięciem, jak cała nazwa wskazuje, antyfryz.
No, dokładnie.
No niestety alkohol nie chroni przed zamarznięciem, daje uczucie chwilowego ciepła, chwilowego, bardzo krótkiego i oddziaływanie na organizm jest wręcz odwrotne. Osłabia organizm, obniża jego odporność, działa odwrotnie. W niskich temperaturach alkohol działa bardzo szkodliwie. Aha. Na organizm właśnie już lepiej gorąca herbatka niż bez alkoholu, niż ten alkohol. No ale takie tu mamy działanie. Natomiast z New Hampshire, czytałem wiadomość z New Hampshire, właśnie z 16 listopada tego roku, otóż New Hampshire otrzymała wezwanie o udzielenie pomocy. No oczywiście było to myśliwy, który jak się okazuje przekładał stent, czyli taką drabinę ma stanowisko na drzewie, czyli taka zwyżka, z której się poluje. W Polsce na to mówi się ampona, ale ambony są bardziej stałe, to są takie bardziej ruchome, można je przenieść. Otóż on przeniósł inne miejsce, rozłączył i po prostu sprawdzając wszedł. No niestety ta drabina odchyliła się do tyłu, leciała do tyłu. On musiał być zmuszony zeskoczyć, no i po prostu złamał sobie nogę w kostce. Na szczęście znalazł telefon, zadzwonił, no i zlokalizowano jego, przy pomocy GPS-u zlokalizowano jego telefon.
To miał szczęście, Wojtku, ktoś do nas...
Miał duże szczęście, to jest pierwszy przypadek.
Poczekaj, Wojtku, to zlokalizowali faceta, zadzwonił, złamanie w kostce. Halo, tak, słuchamy?
Dzień dobry panie Krzysztofie. Ja mówię, że Wojtka już się przydało taki sexual quiz. Do takich rzeczy pijany jak Polak to jest raczej brzmi bardzo rasistowskie. Takich stwierdzeń na radiu nie powinien używać. No, każdej niedzieli jest na radiu i powinien troszeczkę tak hamować się z takimi stwierdzeniami. A co do Amerykanów, to oni czasami wypiją dwa piwa i się zachowują nienormalnie. Także tego, to nie można.
Może przesładzają, mówić. Może przesładzają kawę, no wie pan, gdzie.
Ja. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Wojtku, pa. No widzisz, Wojtku, oberwało ci się z tym określeniem, rozumiesz. Bardzo bym preferował to, co powiedziałeś, o czym nie wiedziałem, że wybacz mi, bo mam kłopoty z krtanią i tak w dolnych rejestrach mówię, ale i tak już jakoś wychodzę na prostą, że pijany jak słoń, ale to się nie przyjęło.
No to się nie przyjęło,
Wojtek, ja mam dla ciebie propozycję.
Słucham.
Powiedz, przepraszam za to, co powiedziałem, jeżeli chodzi, że pijany jak Polak. Co ci szkodzi?
To musiałbym powiedzieć, że tak nie mówię. Że to jest nieprawda, jeżeli przepraszam za coś.
No ale no co, przez gardło ci nie przejdzie, no co?
No co, ja słyszałem te określenia.
Ale to po co powtarzasz? Przecież ty jesteś mądry facet. Jesteś tak niezwykle mądry, że ja twoją mądrością się tu pławię i fruwam pod sufitem, Wojtek.
Nie podrzucaj mnie tutaj, nie podrzucaj mnie, słuchaj mnie, jeżeli tam komuś poprawić na matkę.
Nie, to ma namę, to sobie popraw też, Wojtek.
No. Nie, ja to słyszałem, ja wiem, że tak się dzieje, nie widzę powodu, żeby przepraszać za coś, co powiedziałem. Ja po prostu relacjonuję to, co się dzieje, nie mogę przepraszać za coś, co istnieje, co się dzieje, co jest, prawda?
No, w stosunku do innych nacji byłbyś bardziej ostrożny, ale nie będę tego komentował.
Ogólnie nie powiedziałem Rosjanach i powiedziałem Irlandczyk. Ja powiedziałem, prawda? Więc to w stosunku do innych nacji...
Mówmy jednak o rybach. Twoje poczucie, że tak powiem, no nieważne. Słuchaj, bo no pan Ignacy tak, dzwonił, pan Ignacy dzwonił i mówił o tym, o koniach. O koniach, że jest limit 15 okoni, tak? Wojtku?
Tak jest, tak zgadza się.
15 okoni. Okoń to jest bardzo dobra, bardzo dobra ryba. Swoje telefony zaczynają dzwonić. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Serdecznie pozdrawiam pana Wojtka i pana. Mhm. Ale to powiedzenie to jest bardzo nieprzyjemne. Ale ja wracając do tego...
O konia?
Do rybek, powiedzmy. No. I chciałbym zapytać pana Wojtka, bo się wysmykły w Polsce z hodowli bardzo dużo ilość, kilka tysięcy takiej ryby jak trzebaczek amurski.
skarpiowata.
Że to jest bardzo szkodliwa ryba, która niszczy inne zarodki.
Tak, zgadza się. Używano specjalnie, sprowadzono ją do Polski po to, aby miała oczyszczać stawy i jeziory. Stawy i jeziora, ale ona pod nazwą Amur się rozpowszechniła bardzo mocno i stała się pasożytą w polskich rzekach.
Tak. Ale tak, kto wpadł na taki pomysł? To znaczy, czy ta ryba wprowadzona, no ona spełniła swoje zadanie, jeżeli o to chodzi?
Spełniła nawet w nadmiarze, bo tam, gdzie było ich za dużo, doprowadziła do atrofizacji jeziora. To znaczy, ona wyjadła całą tą podściółkę, glomy, wszystkie trzciny, wyjadła wszystko. Przy okazji odchody wysokoazotowe zanieczyszczyły wodę, spowodowały rozwój sinic, bakterii beztlenowych oraz glonów beztlenowych i to jezioro praktycznie było martwe.
Aha.
Nie było tlenu w tym jeziorze.
Tak. Dzwoni pan, który chyba Ignacy, nie wiem, halo?
Po raz drugi, panie Krzysiu.
Witam.
Prawie tych powiedzeń o Polakach. Zasłyszałem w Paryżu. Pan Paderewski, mój imiennik, był zapraszany na salony do grania. Pewnego razu chciał bardzo się wykazać.
Chciał się wykazać i?
Tak. I tak się po prostu troszeczkę po kilku piwkach, czy tam winkach powiedział do pana Paderewskiego, czy to prawda, że Polacy tak dużo piją, bo u nas się mówi pijany jak Polak we Francji.
Mm-hmm.
Pan Paderewski, wiadomo, słynął z dobrych odpowiedzi, powiedział, nie wiem, ale w Polsce się mówi grzeczny jak Francuz. Dziękuję.
No to jest riposta piękna. Można by było do tego dodać jeszcze, że to
musisz
nożem i widelcem, prawda?
No tak, kto kogo uczył jeść nożem i widelcem, a propos Francuzów, tak?
Dokładnie.
To można mówić, że wiesz, skąd się wzięły perfumy, bo Francuzi zamiast się myć, to się perfumowali, no wiesz. Ale nie będziemy...
Francuzom dostało.
Dostało się tym razem Francuzom. Ja ci powiem, taka opowieść, Stefan Kisielewski, nie muszę ci mówić, kto to był, prawda?
Tak, oczywiście.
Stefan Kisielewski opowiadał kiedyś, że był na spotkaniu literatów polskich. I im zawsze na koniec tych spotkań literatów tam sobie gaworzyli o różnych sprawach, wiesz, jak to wolność się wkradła, podwyższona, podniesiona jeszcze poprzez toasty, niech żyje to, niech żyje tamto, niech żyje ten, a tamten to nie będę podnosił, bo za długo żyję, ale wśród niektórych padło takie hasło, niech żyje uczciwość, a Kisielewski mówi, a z czego?
No tak, na to akcji nie starczy z uczciwości, prawda? Piękny.
Lapidarne i tak. Ale no wiesz, no generalnie rzecz biorąc, te wszystkie dowcipy i dużo twórców, to już nie mówimy o Polaków, ale pisarzy, kompozytorów, nawet w późniejszych latach, tych mówię o latach 50. no i wcześniejszych, bo to trzeba by się przez całą muzykę przepłynąć. I poeci to wszyscy tworzyli pod jakimś wpływem albo utraconej miłości. To chyba największy, że tak powiem, czynnik, który spowodował, że w rozpaczy pisali tak pięknie, ale nie zawsze koniecznie. Hemingway, Steinbeck i wszyscy inni to tworzyli tam, musieli jakąś wizję sobie stworzyć w głowie, żeby mieć wizję. Cobain nie porównuje oczywiście, ale... i tak dalej. To wszystko działo się i tworzyło przy pomocy czegoś, prawda?
No, to jest prawda. Jednak Hemingway był najbardziej płodny właśnie pod wpływem środków i na kacy, prawda? Tak samo Jack London, jego John Barleycorn, czyli jego opis jego życia.
Kto by stworzył tego Moby Dick, kto by stworzył na trzeźwo coś takiego, no?
No tak, no oczywiście, no zgadzam się z tobą, no, No niektórzy ludzie właśnie w alkoholu szukają, niektórym się bardzo wyastrza język pod wpływem alkoholu. I ja sobie w tym momencie przypomniałem, że mówiłeś o wypostach, przypomniałem sobie, był taki znany tacycjonista w okresie Młodej Polski, później Młodej Polski tacycjonista i że się tak wyrażę, dzisiejszy celebrant w kołach literackich, nazywał się Franz Fischer w Krakowie, nie wiem, czy słyszałeś.
Tak,
nie?
Słyszałem. Mhm.
Oczywiście, no i Franz Fischer kiedyś stoją przy takim kawiarnianym stoliku wokół zebrania, oczywiście Wyspiański i temu podobne figury, powiedział na tematy polityczne, rozmawiali, powiedział tak: nie będzie w Polsce dobrze, dopóki nie rozstrzela się 100 tysięcy łajdaków. A na to jeden ze słuchaczy powiedział: a jeśli się tylu nie znajdzie, znajdzie się tylko 50 tysięcy, nie szkodzi, to się dobierze z uczciwych.
No tak, to jest, tak.
Czyż to nie piękne, jakże wieloznaczne?
No, to jest o tyle wieloznaczne, że to jest funkcjonujące.
Dokładnie, to jest właśnie funkcjonujące, szczególnie w reżimach, prawda?
To, no przecież to stosował Stalin i Lenin i cała ta elita. Pan, ten coś tutaj za bardzo uczciwy, prawda, na przykład? Co jesteście tacy uczciwi?
To wykańczymy wszystkich lekarzy na przykład, nie? Bo są zbyt intelektualnie rozwinięci.
Myślisz, że są?
Wiesz, ja podziwiam lekarzy, szczerze mówiąc, bo oni, wiesz co, ale myśmy mieli rozmawiać wieści z lasu, nie tylko, wiesz?
No to przecież ja rozmawiamy.
Zadzwoń do mnie kiedyś, to sobie porozmawiamy na takie poboczne tematy, a w tej chwili muszę do naszych słuchaczy.
No nie, no bo teraz z mojej strony padło pytanie dotyczące, Wojtku, O konia.
Tak, już ci mówię. O konie to przecież to jest nic innego jak odmiana uleja, odmiana sandacza. To jest kuzyn sandacza. I dlatego okoń jest przesmaczny, jest bardzo smaczny. Tak jak sandacz, tak jak olej, jest bardzo wysoko ceniony. Natomiast okoń ma jedną wadę, wiesz jaką? Mianowicie trzeba go filetować, nie można go tak sobie upiec, chyba że jest jakieś jezioro znane, zbiornik bardzo znany.
Ale Wojtek, ja jadłem okonia smażonego na maśle i wiesz, no wiadomo, że musi być wyskrobany i wypatroszony, ale...
Ja ci powiem dlaczego, smacznego tak nawiasem mówiąc. Otóż dlaczego trzeba filetować okonie? No. Otóż niestety okonie mają pasożyty, są nosicielami pasożytów, wiesz? Są to takie, jeżeli się go wyfiletuje, to wtedy go widać. Aha. Mianowicie jest taka jakby kropka mniejsza, większa, jeżeli tą cystę się przetnie, to wtedy te pasożyty z tej cysty wychodzą. No i teraz wyobraź sobie, że na przykład ktoś lubi sobie taką szybko rybkę z grilla, bardzo szybką, no i te pasożyty połknie. I to są pasożyty tasiemca i włosienia, coś w tym rodzaju, więc to nie jest obojętne dla zdrowia człowieka. Akurat w przypadku okoni, no niestety one mają te pasożyty. Nie wszystkie. Niestety na wybrzeżu tutaj Michigan, jeziora Michigan, w okolicach Chicago, ja przestałem łowić okonie, ponieważ po prostu one się nie nadają do jedzenia. Ja je pilotowałem, większość z nich była do wyrzucenia, za dużo miała tych pasożytów.
Tak?
Na przykład, ale łowiąc już kenoszy w sezonie na okonia, złowiłem bardzo ładne, duże okonie i nie znalazłem w nich ani jednego, ale proszę zrozumieć, powinno się te okonie filetować, dlatego żeby wiedzieć, w jaki sposób je ewentualnie upiec i czy upiec w ogóle. Natomiast z żalem muszę powiedzieć, że łowiąc na przykład w takich bardzo okoniowych jeziorach na północy w Michigan i Wisconsin, również znalazłem powiedzmy pół na pół okoni zarażonych tymi cystami. Także ja sugeruję, aby jednak okonie na wszelki wypadek filetować. To nie jest konieczne w przypadku kłapi i tam innych pętyszy, ale w przypadku okoni tak. przypadku okoni absolutnie. Okonie są przesmaczne. Okonie są naprawdę bardzo smaczne. Ale jest jeszcze jedna ryba, którą zgodnie wszyscy kucharze w Stanach Zjednoczonych uważają, że jest to ryba, która przewyższa smakiem okoni i walleye. Otóż jest to ryba, która nazywa się snakehead. Nazywa się snakehead.
Snakehead to brzmi tak...
Snake, jak
wąż.
Wąż. Snakehead albo snakefish. Jest to ryba, proszę Państwa, która na razie do nas jeszcze nie dotarła i mam nadzieję, że do nas nie dotrze, ponieważ jest to ryba inwazyjna, pochodzi z Azji. Hodowana była w akwariach w okolicach Maryland, New Hampshire, Maryland, na Florydzie była hodowana, tam gdzie te wody są cieplejsze. No i kiedy ona już tam wyrosła za duża, że się ledwo mieściła w tym akwarium, no to wiesz, peta się nie zabija, peta się wypuszcza, więc wypuszczono tego peta jednego, drugiego, setniego, tysiącznego. One znalazły dla siebie bardzo dobre warunki, zaczęły się rozwijać i jest to ryba drapieżna, troszeczkę wyglądem z pyska i kształtem, szybkością, sposobem polowania zbliżona do szczypaka. Ma również takie charakterystyczne szczypacze ubarwienie łuski, natomiast troszeczkę, gdyby nie pysk, to z reszty przypomina węgorza. Mówię, że węgorz jest dłuższy, ale mniej więcej płetwa grzbietowa jednolita, płetwa brzuszna jednolita, sposób przemieszczania się, bo ta ryba bardzo długi czas może wytrzymać bez poza środowiskiem wodnym. Czyli ona na przykład sobie wychodzi na brzeg i sobie wędruje do następnego zbiornika i przez wiele godzin może oddychać tlenem z powietrza w ten sposób. Również nie wysycha, także ma ten śluz, nie wysycha, jest w stanie przedostać się do innych zbiorników. W związku z tym jest inwazyjna. W tych zbiornikach, tak jak mówię, no szczypaki są predatorami, są rybami, które żywią się innymi rybami, bardzo, bardzo dużo tych ryb zjadają. No ale ten snakehead jest jeszcze szybszy od szczypaka, jest jeszcze drapieżniejszy od szczypaka i po prostu dlatego jest niebezpieczny dla naszych ryb, które tutaj żyją. No i wyznaczono nagrody. Na przykład podaje się na Florydzie, płaci się $200 za jednego snakeheada się płaci. Za złowienie. DNR prosi o to, aby nie wyrzucać, żeby jeżeli się złowi snakeheada, to nie wystarczy go odrzucić do zbiornika, trzeba ten zbiornik czymś mocno przycisnąć, ponieważ one się przeciskają, potrafią się przecisnąć, przejść przez łódź i wskoczyć do wody. Także to są takie sprytne rybki przemieszczające się. Proszę, żeby nie wyrzucać, jak złowione snakeheady, nie wyrzucać na brzeg czy do śmieci, dlatego że one wyjdą stamtąd, ponieważ mogą długo przeżyć na świeżym powietrzu, nic im się nie stanie. Zabić jest je trudno. Najlepszym sposobem zabicia, podobnie jak węgorza, najlepszym sposobem zabicia jest włożenie do lodu i zamrożenie. To jest najlepszy sposób zabicia. Prosi także DNR w wypadku...
Mówisz o węgorzach, że to jest taki najprostszy sposób?
Węgorze tak samo. Węgorze i snakeheady mają dokładnie to samo. Bardzo trudno je zabić. One mają te po prostu ośrodki nerwowe, nie tylko mają cefalizację głowową, czyli taki mały móździek, ale również mają ośrodki mózgowe, takie jakby mini mózgowe wzdłuż kręgosłupa, co powoduje, że nawet jak obetniemy głowę, to one w dalszym ciągu będą się poruszały, będą miały funkcje życiowe i tak dalej.
Ktoś mi kiedyś opowiadał, że jeżeli chcemy węgorza, że tak powiem, czy natrzeć, czy zrobić, to włożyć go do wiadra z solą taką i on się tam tak wytrze w tej soli. Nie wiem, czy to prawda, Wojciech. No bo jest ruchliwy, sam powiedziałeś, nie?
Tak, ale to już może nie tyle soli, co popiołu. Wiesz, w popiele, albo ewentualnie zabija się w gazetę. Wiesz, zabija się w gazetę, to wtedy zmniejsza się ta jego ruchliwość, ten jego śluz, który pozwala mu się przycisnąć przez wszystkie i utrzymuje go przy życiu. Wtedy jest wytarty, zaschnięty i one te funkcje życiowe zanikają. Ale wracając do tego, to jak wspomniałem, już kręgosłupa są właśnie te ośrodki nerwowe i dlatego trudno jest je zabić. Najlepiej, tak jak mówię, jest zamrozić. Tak, DNR doradza, nawet są komunikaty, żeby po prostu włożyć do lodu i wtedy po prostu ta ryba zdechnie. I proszę Państwa, oni proszą o zawiadomienie, ewentualne przywiezienie do DNR, ale są, ale powiedzają, najlepsza metoda zdecydowania tej ryby to jest zjedzenie. Naprawdę, autentycznie. No i szefowie kuchni się z tym zgadzają, że jest to ryba o niezwykłych walorach smakowych. Tekstura i walory smakowe uważają, można przyprawiać na wszystkie możliwe sposoby. Można piec, gotować, smażyć, grillować, wszystko można z tego robić. I jest przesmaczny. Nie miałem okazji jeść, nie mogę tego potwierdzić. Natomiast zawsze uważałem, że walleye z naszych wszystkich ryb, nawet nie łosoś, a właśnie walleye ma tą teksturę i tak dalej, i tak dalej. Także proszę Państwa, kto się tam wybiera, to proszę koniecznie, w jaki sposób możemy je łowić. No, w zasadzie można je łowić tak jak szczupaki. Z tym, że one bardzo reagują, mają bardzo wyczulone słuchy, one bardzo reagują na to, co się dzieje na powierzchni wody. Czyli na przykład reagują na wszystkie zwierzątka przepływające, wszystko co się porusza. W ich żołądkach znaleziono dużą ilość żab. Czyli to znaczy, że wszystkie imitacje żabek, wszystkie furkoczące, tak zwane buzz bite, czyli takie ze skrzydełkami, które po powierzchni ciągniemy, na przykład w wieczornych porach polujemy na nie, na bezy i na szczupaki, będą bardzo skuteczne w ciągu dnia również na snakehead. Snakehead bardzo lubią ciepłą wodę i najbardziej aktywne są wtedy, kiedy woda jest najcieplejsza, kiedy słońce na nie pada, pomiędzy godziną 12 a 5 są najbardziej aktywne. I w tych godzinach, w odróżnieniu od innych ryb, to jest właśnie bardzo dobre. Choinka, że inne ryby w tych godzinach nie biorą, tylko późno wieczorem albo wcześniej rano, a one właśnie inwazyjne, no zamiast nam tu dostarczać przyjemności w każdym zbiorniku, to one właśnie w tych godzinach i jeszcze musimy je zlikwidować przez jedzenie, prawda? Aha. No więc być może warto się w tamte miejsca wybrać po to, żeby wypróbować i zjeść. I teraz jeśli chodzi o... Czyli powierzchniowe przynęty są bardzo dobre, spinnerbaity są bardzo dobre, buzzbaity są bardzo dobre, obrotówki są na pewno bardzo dobre. Czyli tak jakbyśmy łowili szczupaki, powiedzmy, powierzchniowo i tuż pod powierzchnią wody, i one wtedy tam, gdzie są, na pewno zaatakują. Natomiast jeżeli mówimy o walorach smakowych, no to oprócz tego walleye, no to każdy mówi, że łosoś jest bardzo dobry. No oczywiście łosoś jest dobry, tylko tego łososia, szczególnie jeżeli to jest łosoś naturalny. Łosoś naturalny to nie jest ten hodowany w tych wielkich klatkach, tylko to jest łosoś, który androgeniczny, który spływa, młodość spędza w rzece, rośnie, w końcu spływa do oceanu, do słonej wody, tam poluje, tam dojrzewa, nawet przez kilka lat. Niektóre łososie wpływają w górę rzeki tylko raz i tam po złożeniu ikry umierają, a niektóre łososie robią to kilkakrotnie w ciągu swojego życia, wpływają z powrotem. Wydarzyły się dwie rzeczy, mianowicie wszyscy Państwo wiedzą, kto to jest Warren Buffett. A jaki jest związek Warrena Buffetta z łososiami? Otóż Warren Buffett jest znakomitym inwestorem, między innymi stwierdził, że w produkcji energii elektrycznej można zarobić i posiada w swoim portfolio, również jest właścicielem szeregu elektrowni, które są na tych tramach. Warren Buffett, ponieważ wyszło rządowe rozporządzenie dotyczące ratowania łososia, populacji łososia, to zarządzenie mówi, że wszystkie elektrownie, wszystkie zapory, które są na rzekach, muszą pomóc łososiom dostać się, przekroczyć tą zaporę. W związku z tym to są tak zwane przepławki, to są tak zwane, to nawet są, proszę Państwa, rury, muszą być założone rury, które pobierają wodę pod ciśnieniem.
Wojtku, bo nie dokończysz tematu, wiesz, bo zaraz musimy kończyć, jest już za minutę godzina 8.
A więc jak będziemy kontynuowali, to wszystko za tydzień opowiem Państwu dalszą historię.
Słuchaj, na Indyka jesteś w Chicago, tak?
No i tylko jestem w Chicago i drodzy Państwo, no cóż, no życzę Państwu bardzo dobrego, smacznego indyka, najlepiej takiego, którego własnoręcznie upolowaliśmy. porozmawiamy sobie później, jakie to indyki jedliśmy, pochwalimy się, kto lepszą. Ja lubię indykę na słodko, lubię indykę z ananasami, ze śliwkami. I tym optymistycznym akcentem pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy stoją na zdyszkach, polują na jelenie, obyście koledzy nie spadli, a coś tam zobaczyli. Do usłyszenia za tydzień. Dasz Bury.